Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Łukasz Kapczyński, burmistrz miasta i gminy Glinojeck. Dzień dobry, Panie Burmistrzu, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Panie Burmistrzu, drogi już odśnieżone po ataku zimy w regionie?
Myślę, że akurat tego typu działania aury powodują, że w pewnym sensie jesteśmy w stanie wyższej gotowości. Czekamy, co jeszcze przyniesie pogoda, ale jednocześnie cieszymy się, gdy widzimy, że prognozy pokazują najpierw trochę deszczu, później trochę śniegu, ale jednocześnie temperatura pozwala na to, żeby podejmować takie działania, które w pewnym sensie nie są zbyt kosztowne dla budżetu. Jesteśmy na takim etapie, że widzimy te problemy, które się pojawiają. Natomiast no, też nie mamy wpływu na awarie prądu, na nieodśnieżone w pewnym sensie drogi mamy wpływ, natomiast no, nie mamy wpływu na to, ile tego śniegu spadnie i kiedy on będzie padał. Staramy się na bieżąco odśnieżać, utrzymywać też w stanie gotowości służby. I myślę, że mieszkańcy zauważają to działanie i tutaj też należą się podziękowania drogowcom, firmie, która jest odpowiedzialna za utrzymanie, ale
a
i pracownikom.
Kto obsługuje na terenie gminy?
Firma pana Miklewskiego, ale jednocześnie my również swoimi sprzętami, ciągnik, nasi pracownicy wykonują te prace na terenie miasta. Staramy się też zaczynać jak najszybciej. Natomiast przepisy też jakby normują, kiedy należy rozpocząć pracę. Też mamy świadomość, że wszyscy mieszkańcy chcieliby, aby te drogi odśnieżone były u nich w pierwszej kolejności i staramy się to realizować, natomiast robimy to sukcesywnie.
Ostatni poniedziałek zapamiętamy jako atak zimy. I powiem panu szczerze, panie burmistrzu, że widziałam w akcji strażaków ochotników z Ościsłowa, którzy jechali do wypadku w ujazdówku. O strażakach z Ościsłowa cały ubiegły rok mówiliśmy z okazji pięknego jubileuszu OSP Straży Pożarnej w Ościsłowie, ale dzisiaj powiemy o strażakach z miejscowości Szyjki w gminie Glinojeck, którzy ubiegają się o wstąpienie ich jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Proszę powiedzieć, co to będzie oznaczało dla druhów tej jednostki?
Oczywiście dziękując wszystkim strażakom ochotnikom ze wszystkich czterech jednostek, należy podkreślić, że są to osoby, po pierwsze wiedzą, co mają robić, wiedzą, jak to robić, są przeszkoleni, przygotowani i posiadają stosowny, właściwy sprzęt. W sytuacjach awaryjnych, wypadkowych, często zastępują w pierwszej kolejności inne służby i stąd należy podziękować, pogratulować i często też zrozumieć obawy rodzin, najbliższych tych osób, bo oni wyjeżdżają często do wypadku, do pożaru, chociażby w nieodśnieżonej aurze, pomagają, zabezpieczają i dlatego jakby nie rozróżniając kategorii jakby straży pożarnej, nie wykluczając żadnej jednostki, cieszymy się, że pan komendant docenia zasługi strażaków ochotników, czyli gotowość bojową, czyli udział w akcjach, czyli wyposażenie, wyszkolenie, wszelkiego rodzaju te sprawy normatywne. Mamy nadzieję, że decyzją komendanta głównego jednostka OSP w Szyjkach zostanie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, bo to oznacza, że z jednej strony na jednostce pojawi się większy prestiż, ale z drugiej strony też większa odpowiedzialność. Druhowie z Szyjk to taka młoda formacja, której młody prezes, młodzi strażacy, a z drugiej strony doświadczeni naczelnicy, doświadczeni kierowcy. To też powoduje, że strażacy, ochotnicy są gotowi do tego, żeby podejmować kolejne próby, podejmować kolejne działania. Oczywiście ze strony samorządu ja bardzo się cieszę, że to staranie,
wspiera pan, prawda, jednostkę. jednostkę.
To działanie, które zostało jakby zainicjowane w pewnym sensie przez samorząd, zainspirowane przez OSP, ale jednocześnie też doceniające ilość wyjazdów, jakość działania, przynosi pierwszy krok, pierwszy punkt i mam nadzieję, że pojawią się kolejne, a OSP Szyjki dołączy do OSP Glinojeck i OSP Ościsłowo, które już w KSRG są. To nie oznacza, że będą realizowali inne działania niż dotychczas, bo dalej na pewno będą gotowi, sprawni, wyszkoleni.
Jak wszyscy strażacy
Jak wszyscy
w
pozostali, którzy są na terenie miasta i gminy Glinojeck. Przed nami działania sprawozdawcze, więc będziemy mogli w niedługim czasie już też podsumować ubiegły rok. Na pewno w maju spotkamy się, aby wspólnie świętować Gminny Dzień Strażaka i myślę, że będziemy realizowali dotychczasowe inicjatywy, nie tylko te z perspektywy strażaków jakby najważniejsze, czyli udział w akcjach, ale również te działania społeczne, kulturalne, sportowe, w których strażacy również współuczestniczą i z nami wspólnie działają.
Panie burmistrzu, a to nie jest tak, że sąsiedztwo tras krajowych, chociażby siódemki, prawda, i Szyjk, czy też trasy numer 60 i Glinojecka Ościsłowa, troszeczkę wymuszają na tych jednostkach, aby one jednak ten wyższy status miały?
Przede wszystkim liczą się ludzie. Tylko strażak, który jest, który będzie mógł obsłużyć sprzęt, który będzie mógł wyjechać samochodem, może tak naprawdę wpływać na to, co jest realizowane w danej jednostce. Jeżeli nie będzie w danej jednostce ludzi, to położenie, wielkość i różnego rodzaju ilość wypadków nie będzie miała wpływu na to, w jaki sposób są realizowane te działania. Oczywiście na pewno jakby lokalizacja ma znaczenie, i jest ona jednym z ważniejszych elementów, które wpływają na obowiązek zabezpieczenia danego terytorium, danego obszaru. Ale to jakość ochotników jakby predysponuje do tego, aby realizować te działania. Gdyby nie było siódemki, gdyby nie było sześćdziesiątki, może tych zdarzeń byłoby mniej. Może tych ludzkich tragedii byłoby mniej. Ale nam też chodzi o to, wszystkim strażakom, żeby niwelować zagrożenia, żeby reagować jak najszybciej. Natomiast w ostatnim czasie duży pożar kurnika w miejscowości Kondrajec Pański i na pożarze tego kurnika są wszystkie cztery jednostki OSP. Oczywiście oprócz tych jednostek pojawiają się jednostki Państwowej Straży Pożarnej, jednostki nawet z innych powiatów i wynikające jakby z wielkości działania danego zagrożenia, czy oddziaływania danego zagrożenia, ale jednocześnie pokazuje, że nasi ochotnicy są gotowi. W środku nocy, w danej chwili są. Więc oczywiście duże zakłady, oczywiście wypadki drogowe, oczywiście inne działania, które są realizowane, bo na przykład gałęzie, czyli temperatura, pogoda, śnieg, deszcz też jakby wpływa na ilość zdarzeń, ale tak naprawdę to ludzie są najważniejsi.
Pochylamy tutaj głowy przed wszystkimi druhami ochotnikami, ponieważ ich działania są po prostu niesamowite. Tak sprawne i szybkie działanie to jest w tych czasach rzecz bezcenna, więc jeszcze raz pozdrawiamy. Panie burmistrzu, rozpoczął się nowy rok, nowe pomysły, nowe działania, nowe inwestycje, ale ja chciałabym porozmawiać na początek o pięknym jubileuszu, który obchodził będzie Glinojeck, mianowicie 30-lecie uzyskania praw miejskich. W jaki sposób samorząd i pan burmistrz chcecie uczcić ten piękny jubileusz?
W porównaniu do innych miast, które swoje lokacje miały w XIII, XIV czy XV wieku, to 30 lat wydaje się w pewnym sensie niewielkie. A z drugiej strony myślę, że Glinojeck to, jak brzmi hasło, małe miasto wielkich możliwości. Najważniejszym zawsze czynnikiem wpływającym na miejskość są ludzie. 30 lat miasta to przede wszystkim możliwości rozwoju naszych mieszkańców. Oczywiście wraz z możliwościami rozwoju mieszkańców pojawia się lepsza infrastruktura, pojawia się inna działalność społeczna, kulturalna, sportowa, pojawiają się możliwości dla działania organizacji pozarządowych, pojawiają się pewnego rodzaju te tak zwane oznaki miejskości.
No status miasta zobowiązuje.
Dokładnie tak, ale jednocześnie patrząc na te 30 lat, my dzisiaj też możemy spojrzeć na to już historycznie, jak Glinojezd zmienił się przez te 30 lat. Jak zmienił się przez ostatni rok, 5, 10, 20. Ale też możemy powiedzieć, że najstarsze wzmianki o Glinojecku to już początek XV wieku. Struktura zabudowań wskazuje również na to, że w tym miejscu już dużo wcześniej pojawiały się oznaki funkcjonowania. Może nie miasta, ale oznaki funkcjonowania i działania danej społeczności. Więc z perspektywy 30 lat chciałbym się cofnąć jak najdalej, żeby dowiedzieć się jak najwięcej. Realizujemy różnego rodzaju też pomysły, aby dowiedzieć się o Glinojecku jak najwięcej. Traktując te 30 lat jako pewnego rodzaju czas, który uważam, że nie był stracony, chciałbym, żebyśmy uczcili tych wszystkich ludzi. Te osoby, które prowadzały miejskość, te osoby, które były w tym czasie we władzach samorządowych, radnych, sołtysów, włodarzy, pracowników, dzisiaj też często pracowników emerytowanych, bo oni wpływali na strukturę, na funkcjonowanie tego miasta, tak jak i dzisiaj. Są osoby, które pozwalają na lepsze funkcjonowanie, ale też nie zapominajmy o mieście, bez przedsiębiorców też nie ma miasta. I myślę, że takim dużym, ważnym zakładem pracy jest cukrownia, która też patrząc na swoją wielkość, na te możliwości, które daje, czyli z jednej strony zatrudnienie, z drugiej strony podatki, z trzeciej strony możliwości pokazania produktu, bo myślę, że Glinojezd jest znany z cukru i może też dlatego nasi mieszkańcy mają tą słodkość w pewnym sensie we krwi.
Panie burmistrzu, ale cukrownia zawsze nadawała charakter temu regionowi, tej okolicy. Wspomniał pan o historii, ale myślę, że rozwój właśnie cukrownictwa miał wpływ na znaczącą pozycję Glinojecka w historii.
Zgadzam się. Nasi mieszkańcy są pracownikami cukrowni. Tak, uważam, że pewnie duży wpływ na to, jak rozwijało się, czy wcześniej wioska, czy wcześniej osada, tak samo później rozwijało się miasto. Dzisiaj te sprawy też jakby nawiązują. Mamy istniejący od 1952 roku klub sportowy Kryształ, który też jakby swoją nazwą nawiązuje do, myślę, że również cukru, chociaż można mówić, że kryształy również mają inną
Czyli chce
formę.
Pan burmistrz podkreślić, że ulokowanie się kiedyś cukrowni w Glinojecku, no ono cały czas jest widoczne i ma wpływ na historię, na charakter też miasta, na zatrudnienie, ale to chyba dobrze, że jest taki duży zakład, który jednak daje miejsca pracy.
Zawsze dobrze, jeżeli są zakłady pracy. Oczywiście zawsze chciałoby się więcej. Zawsze chcielibyśmy, aby ta społeczna odpowiedzialność biznesu była jak największa, żebyśmy te działania kulturalne, sportowe, społeczne mogli też pokazywać, podkreślać. I współpracując, mam nadzieję, że przy okazji 30-lecia nadania praw miejskich w jakiś sposób również włączymy w te obchody naszą cukrownię. I z tego miejsca, i w rozmowach indywidualnych zawsze samorząd był otwarty na z jednej strony wsparcie, z drugiej strony był też otwarty na rozmowy, na potrzeby. Więc myślę, że ta współpraca łatwiej byłoby, gdyby cukrownia miała swoją siedzibę w naszej gminie, a nie w Wielkopolsce. Ale też jakby to nie oznacza, że będziemy teraz narzekali, bo ja też nie należę do ludzi, którzy narzekają. Chciałbym tej współpracy. Natomiast wracając do samego 30-lecia, bo mówimy tak naokoło.
Ciekawi jesteśmy. Co państwo przygotowaliście dla mieszkańców?
Na pewno będziemy realizowali te działania, które jakby z których Glinojezk jest znany. Za nami Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, przed nami msza święta upamiętniająca ofiary w Lesie Ościsłowskim, przed nami wianki. Największe obchody pojawią się 2 października, czy przy okazji może 1 października najprawdopodobniej rozpoczęlibyśmy mszę świętą. Oprócz tego pojawią się różnego rodzaju akcje związane z typowo 30-leciem nadania praw miejskich. Oczywiście pomysłów mamy wiele, natomiast w momencie, gdy będą bliżej, będziemy mogli mówić o tych różnego rodzaju wydarzeniach, które będą miały miejsce. Natomiast nie wyobrażam sobie braku uroczystej sesji Rady Miejskiej, odznaczeń, wyróżnień, wszystkich osób zasłużonych. Nie wyobrażam sobie niezaangażowania w to wydarzenie społeczności miejskiej, ale również społeczności gminnej, bo nie zapominajmy, że rozwój miasta to również rozwój gminy i rozwój gminy to również rozwój miasta, więc jakby miasto i gmina to w pewnym sensie dla mnie zawsze była jedność, to działanie tych wszystkich osób będzie zauważone, wyróżnione i mam nadzieję, że to, co przygotujemy, powiemy o tym w kolejnych audycjach. Nie chciałbym dzisiaj też wychodzić przed szereg, chociaż wiem,
no
że pani redaktor
też
chciałaby jak najwięcej w pierwszej fazie spojrzenia na to wydarzenie, więc chciałbym powiedzieć w ten sposób. Uczcimy, mam nadzieję, godnie to 30 lat, a na wianki będzie zespół Pectus jako gwiazda wieczoru. Mam nadzieję, że również zostanie miło przyjęty przez mieszkańców. No i myślę, że taka impreza plenerowa to duże wyzwanie dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, dla Urzędu Miasta, dla wszystkich osób współuczestniczących, współorganizujących to wydarzenie. Mam nadzieję, że zespół się spodoba. Każda impreza plenerowa, w której mieszkańcy mogą się spotkać, porozmawiać, pobawić, będzie stanowiła pewnego rodzaju oderwanie od codzienności.
Panie burmistrzu, wchodząc w ten rok jubileuszowy, zapewne czuje pan takie zobowiązanie do wykonania wielu ważnych inwestycji zaplanowanych na ten rok. Porozmawiajmy teraz o nich. Czy ulica Spokojna to będzie to najważniejsze zadanie, czy też są też takie droższe i o wyższej randze inne inwestycje?
Trudno dzisiaj mówić o wadze inwestycji, bo waga inwestycji zależy od z jednej strony finansów, z drugiej strony jakości, z trzeciej strony, jakbyśmy jeszcze tego nie określali, od miejsca, w którym żyjemy. Dla jednego ważniejsza będzie ulica, dla drugiego ważniejsza będzie droga, dla innego jeszcze funkcjonowanie szkoły, przedszkola, ośrodka kultury. Dla jeszcze innej osoby będzie ważniejsze funkcjonowanie, przygotowanie osób starszych, dzieci, młodzieży. Więc jakby waga inwestycji to taki czynnik, na który do końca nigdy nie wiemy, co jest ważniejsze, co jest potrzebniejsze. Natomiast ulica Spokojna to jest na pewno bardzo drogie, ponad 6 milionów 300 działanie, ale z drugiej strony prawie 4 miliony dofinansowania. Społecznie czekaliśmy ponad 30 lat na przygotowanie tej inwestycji. Wielokrotnie mówiło się o wykonaniu. Natomiast my realizujemy to zadanie. Otwieramy się dzięki temu na możliwości inwestycji w tamtym miejscu. Łączymy budynki wielorodzinne z mieszkańcami kolejnych ulic, ale jednocześnie rozwiązujemy wiele problemów związanych z odwodnieniem, z wodociągiem, z oświetleniem, no i z samą nawierzchnią. Łączymy też targowisko i mam nadzieję, że poprawiamy również estetykę miasta, poprawiamy te wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem.
A dlaczego ta inwestycja jest taka droga? Dlatego, że tam nie było drogi do tej pory?
Może inaczej. Ponad 500 metrów realizujemy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, 6-metrowa droga, 2-metrowe chodniki, prawie 20 punktów świetlnych. Realizujemy to włącznie z przykryciem rowu, który ma szerokość ewidencyjnie 16 metrów. Należy ten rów wyczyścić. My widzimy ten efekt ostateczny. Nie widzimy do końca tego, co jest w ziemi. Oczywiście jest ta inwestycja bardzo droga. Bardzo droga. Każdy z nas chciałby, żebyśmy robili jak najlepiej, no i jak najtaniej. Więc pewnie się tak nie da. Ogłaszaliśmy przetarg dwukrotnie. Pierwsze oferty najniższe oscylowały w kwocie 6 milionów 700, 6 milionów 800. Kolejny przetarg pozwolił na wyłonienie wykonawcy za ponad 6 milionów 200, plus dochodzą kwestie związane z nadzorem nad inwestycją. Ta inwestycja dlatego jest pewnie droga, bo z jednej strony jest trudna, bo połączenie tych wszystkich elementów, pojawiają się tam elementy też przepompowni, separatorów. Musielibyśmy wejść bardzo technicznie w ten projekt, żeby mówić o wszystkich szczegółach, natomiast jest to inwestycja na pewno bardzo, bardzo ważna. Z jednej strony komunikacyjnie, z drugiej strony ze względu na bezpieczeństwo, z trzeciej strony, już dzisiaj tych stron to chyba wymieniam, niedługo dojdę do wszystkich, ale uregulowania też stosunków prawnych na tym obszarze, przejęcia pewnych gruntów, określenia tych gruntów, ale i połączenia ulicy Fabrycznej, czyli drogi powiatowej, z drogami gminnymi, z wykorzystaniem również tych wszystkich elementów dzisiejszego świata.
Czyli ogromne pieniądze, mały odcinek, ale bardzo ważna. Pewnie wybudowałby drogę w terenie za te pieniądze, panie burmistrzu.
Patrząc na otrzymane dofinansowanie, to też pokazuje, że dla samorządu Mazowsza, dla radnych, dla pana marszałka, jest to zadanie ważne, bo ono jest jednym z zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Mazowsza. Czyli to nie jest też takie zadanie, które wpisuje się w różnego rodzaju programy. Wiele tych programów mamy, ale wpisuje się w ten konkretny program rozwoju. Łączy targowisko, łączy budynki wielorodzinne, łączy drogi powiatowe, drogi gminne. Wykorzystujemy te różne parametry, które pozwalają nam na dofinansowanie. Są też inne inwestycje równie ważne.
No właśnie, czy zakończenie budowy gminnego centrum integracji społecznej to jest ta druga ważna inwestycja?
Ośrodek pomocy jak najbardziej wpisuje się w poprawę jakości życia naszych mieszkańców, poprawę funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej. Widzimy coraz więcej elementów, które nakładane są na samorządy, na ośrodki pomocy społecznej. Ale to również w tym roku budowa, przebudowa, rozbudowa i remonty świetlic wiejskich w 7 miejscowościach. To kolejny etap rozwoju oczyszczalni, modernizacji oczyszczalni ścieków w Starym Garważu. To też przygotowanie do przyszłości możliwości realizowania inwestycji związanych z kanalizacją. A myślę, że też jako miasto mamy się czym pochwalić, bo ponad 60, prawie 70% mamy skanalizowanej miejscowości, prawie 100% zwodociągowanej, więc to też są takie elementy infrastruktury. Co roku staramy się realizować działania związane z ośrodkami szkolnymi, więc w tym roku również będziemy modernizować, przebudowywać bądź polepszać jakość budynków należących do szkoły w Glinojecku, w Ościsłowie i w Woli Młockiej. Myślę, że jest to ważne, żeby o tych wszystkich inwestycjach mówić, bo ponad 30% inwestycji składa się na budżet. 30% budżetu to inwestycje. Ponad 600 tysięcy złotych to fundusz sołecki, czyli środki, które definitywnie rozpatrywane są na samym dole. Wśród mieszkańców, za pośrednictwem rad sołeckich, sołtysów, pojawiają się decyzje, co realizujemy w danych miejscowościach, w danych wioskach, w danych sołectwach. I to też jest kolejne ponad 500 000 zł. Oprócz tych takich dużych inwestycji zawsze pojawiają się kwestie związane z remontami, zawsze pojawiają się kwestie związane z poprawą, z infrastrukturą, z obiektami rekreacji, sportu, kultury. I my w te mniejsze zadania również staramy się wkładać z jednej strony pieniądze, ale z drugiej strony mamy tę sferę społeczną i o niej też nie możemy zapominać. Ośrodek kultury, biblioteka, ośrodek pomocy społecznej, szkoły, to jest nasz budżet. To są środki, które są wydatkowane. Staramy się, żeby w szkole było jednej, drugiej czy trzeciej lepiej, jeżeli chodzi o internet, bezpieczeństwo, monitoring, parkingi, podjazdy, klasy, łazienki. I moglibyśmy rozmawiać o takich działaniach, które są realizowane. Natomiast to nie jest kwestia podsumowań. My idziemy i tak jak pani redaktor powiedziała, czy 30-lecie wymusza te inwestycje? Każdy rok wymusza na nas realizowanie działań, które mają poprawiać jakość życia naszych mieszkańców. Może brzmi to w pewnym sensie patetycznie, ale chodzi też o to, że nie dofinansowując straży pożarnej, czy to będzie remiza, czy to będzie świetlica, czy to będzie sprzęt, czy to będą samochody, czy to będzie ubranie, to nie mamy takich możliwości w naszym budżecie. Dlatego wspaniałym są pomysłem dotacje, programy, dofinansowania, subwencje, wszystkie środki, które otrzymujemy na działania kulturalne, społeczne, bo tutaj też trzeba o tym głośno powiedzieć. My, otrzymując pieniądze, naprawdę musimy się mocno napracować, napisać dobre wnioski, zrealizować te projekty, rozliczyć te projekty, bo ktoś z perspektywy powie 6 300 000 wydaliście na drogę, a ja mówię, ale 4 miliony otrzymaliśmy i dzięki tym prawie 4 milionom jesteśmy w stanie zrealizować te inwestycje, bo inaczej pewnie by się z budżetu własnego nie udało.
Panie burmistrzu, a kwotowo ile na inwestycje w tym roku?
Około 30%. 30% budżetu to będzie oscylowało w kwocie 15 milionów złotych. Jesteśmy jeszcze w trakcie pewnych informacji. Otrzymaliśmy już informację, że pozyskaliśmy kolejne dotacje na świetlicę wiejską w miejscowości Budy Rumockie i w miejscowości w Kra. To są mniejsze pieniądze, bo one są rzędu po 70 tysięcy, ale również jakby wpływają na wielkość kolejnej inwestycji. Otrzymujemy środki zewnętrzne, mamy wkład własny, który jest trudny i dlatego te budżety też się zamykają w trudnych sytuacjach. Ale realizujemy zadania inwestycyjne mimo tych trudności, mimo wysokich cen energii, mimo wysokich cen paliwa, mimo rosnącej, chociaż może w ostatnim czasie spadającej, ale utrzymującej się inflacji, mimo problemów z większymi procesami, dostarczenie ciepła, sprzedaż węgla, które są w pewnym sensie jakby od nas niezależne, tak jak awarie. One są od nas niezależne, ale obowiązkiem gminy, obowiązkiem samorządu jest reagować i pomagać.
Panie burmistrzu, uczestniczył pan w spotkaniu podczas wizyty w Ciechanowie wicewojewody mazowieckiego z władzami powiatu. Wiem, że państwo samorządowcy omawialiście inwestycje, które chcielibyście realizować wspólnie z samorządem powiatowym. Czy udało się panu już zaproponować jakieś konkretne drogi do wspólnej przebudowy, rozbudowy?
Każda instytucja, tak jak jest to powiat, ma do spełnienia określone cele, ma do wykonania określone zadania. Powiat ciechanowski ma do zaproponowania na przykład wiele dróg, które należałoby realizować. Oczywiście ja ze swojej strony zawsze będę podkreślał, że dla mnie ważna jest droga zarówno w Woli Młockiej, w Hucie, w Żeleźni, w Płaciszewie, w Luszewie, w Zygmuntowie i mógłbym pewnie wymieniać wszystkie miejscowości, te, które jeszcze nie doczekały się remontów, przebudowy, czy nawet w samym mieście w Glinojecku. My, realizując swoje podstawowe zadania, w pewnym sensie też jesteśmy w stanie partycypować w jakby inwestycjach, natomiast propozycje muszą wychodzić od instytucji, która ma zadanie wykonać. Ja sobie nie wyobrażam, żebym mówił panu staroście, panie starosto, proszę wykonać mi tę i tę drogę, bo ja tak chcę. Oczywiście, ja chciałbym i będę oczywiście u pana starosty, u wszystkich radnych powiatowych, u wszystkich radnych miejskich zabiegał o to, żeby jak najwięcej inwestycji realizować na terenie miasta, na terenie gminy i liczę na to, że między innymi te działania właśnie w tej twardej infrastrukturze, które czekają na realizację, bo chciałbym, żebyśmy otrzymali kolejną dotację na dokończenie drugiej części Woli Młockiej, gdzie inwestycja w tym roku została, czy w ubiegłym roku została zakończona w połowie. Druga część czeka na dofinansowanie z środków Funduszu Rozwoju Dróg. Czy otrzyma powiat te środki? Tego nie wiemy.
To zapytamy w takim razie pana starostę podczas wizyty w studiu i dowiemy się może, które drogi będą realizowane. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za rozmowę. Myślę, że tematów na ten rok nam nie zabraknie, związanych i z inwestycjami, i z 30-leciem uzyskania praw miejskich przez Glinojeck. Dziękuję uprzejmie za dzisiejszą audycję.
Ja bardzo dziękuję. Chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy jakby współpracują, którzy działają na rzecz miasta, na rzecz gminy Glinojeck. Jesteśmy małym miastem wielkich możliwości, otwartym na realizację planów, zamierzeń. Dziękując za tę wizytę, za to dzisiejsze spotkanie, też chciałbym powiedzieć, że rozwijajmy się wszyscy, bo to nasze 30-lecie to też rozwój całego powiatu, województwa i mam nadzieję, że w jakiejś tam minimalnej cząstce również całego kraju.
Dziękuję uprzejmie. Pan Łukasz Kapczyński, burmistrz miasta i gminy Glinojeck, był dzisiaj moim i państwa gościem. Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia.